Zwierzę błąkało się w pobliżu zabudowań i niepokoiło mieszkańców. Służby apelują, aby w takich sytuacjach nie zbliżać się do zwierząt. Dzikie i chore zwierzęta często zaczynają zachowywać się jak te domowe, przypomina lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
Bardzo często obserwuje się utratę takiego naturalnego lęku przed człowiekiem. Te zwierzęta wręcz zachowują się jak zwierzęta domowe. Często występują objawy nerwowe. To mogą być różnego rodzaju porażenia, niedowłady, skręty szyi. U zwierząt domowych może to być agresja nadmierna.
No to już trzecie potwierdzone ognisko wścieklizny w Polsce w tym roku. Choroba przenoszona jest przez pogryzienie. Polacy szykują już opał na zimę, nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet do 800 zł. Powodem jest m.in. mroźny ostatni sezon, ale też napięcia polityczne na świecie, które wielu ludzi niepokoją, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakoś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakoś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
Na tani opał kupimy w nadleśnictwach. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport i pociąć drzewo. Wiele dni pracy i ponad 200 km włóczki. Tak powstała wyjątkowa instalacja wpleceni w historię w Tarnowskich Górach. Z okazji 500-lecia miasta zabytkową ponad 30-metrową pergolę utulono kolorową dzianiną. Dziergali wszyscy, seniorzy, młodzież, podopieczni domów pomocy społecznej, osadzenia, także mieszkańcy, którzy robili to w domach, pociągach czy nawet na wakacjach.
No ja dawno nie robiłam,
ale robimy słupkami.
Słupki mogą być?
Nawijane, tak. Słupki.
Czy ja pamiętam, że w szkole robiliśmy.
A ja z babcią lubiłam.
To jest proste, kochanie, to jest takie normalnie.
Na instalację odsłonięto w Parku Miejskim żytowłóczki w kolorach żółtym, czarnym i białym, czyli w kolorach historycznego herbu miasta. Na koniec sport. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu piłkarskiej MLS. Reprezentant Polski, który w piątek skończył 38 lat, grał od 65 minuty i nie wpisał się na listę strzelców, a Chicago straciło szansę na czwarte z rzędu zwycięstwo w MLS i siódme kolejne we wszystkich rozgrywkach, gdyż nie zdołało utrzymać prowadzenia w końcówce meczu. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20, już teraz pogoda. Od 18 stopni w Szczecinie i w Białymstoku, 19 w Poznaniu i Gdańsku, 20 w Warszawie, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Lublinie, do 22 w Krakowie i Rzeszowie. Dziś w całym kraju sporo chmur, popada na północy i w centrum, na północy także szczególnie na wybrzeżu, lokalnie możliwe burze.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz co jesz? Audycję bardzo wyjątkową dzisiaj, ponieważ jest to audycja wyjazdowa. Jesteśmy na Roztoczu. Będę Państwu trochę opowiadać tutaj o produktach, o różnych historiach związanych z produkcją żywności właśnie na Roztoczu, na wschodzie Polski. Będziemy dzisiaj opowiadać o tym, jak zmienia się życie i zakłada gospodarstwo ekologiczne. Będziemy rozmawiać o olejach tłoczonych. Będziemy rozmawiać również o kozach, o serach kozich, o hodowli kóz. Myślę, że bardzo ciekawa audycja przed nami. No i cóż, zaczynamy od razu od tematu niezwykle ciekawego, dość radykalnego. Są z nami założyciele gospodarstwa ekologicznego do Pary. Dzień dobry.
Dzień dobry, jestem Magda Jereń.
I Andrzej Karpiuk.
Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy od niedawna gospodarstwo rolne, ekologiczne, które trudni się w hodowli królika mięsnego oraz mamy fermę kurniosek, ekologiczną fermę kurniosek, chów tradycyjny, jak dawniej, tak jak kiedyś dawniej ludzie hodowali kury, tak samo i my chcemy zgodnie z tą tradycją świadomie hodować kury i świadomie też wiedzieć, co jemy.
Wasza historia jest dość nietypowa, dlatego że nie pochodzicie z wielopokoleniowej rodziny rolniczej. Wy mieliście po prostu taki pomysł na życie. Skąd ten pomysł się wziął? Gospodarstwo ma rok i powstało właśnie po radykalnej zmianie życia, jak rozumiem.
Tak, oboje wywodzimy się z rodzin wiejskich. Spędziliśmy dzieciństwo na wsi, wychowaliśmy się wśród zwierząt, wśród lasów, natomiast nasze drogi później troszkę się rozeszły. Mąż jest emerytowanym żołnierzem, służył w strukturach poza granicami kraju, w NATO i przeszedł od niedawna na emeryturę. Natomiast ja jestem doktorem zarządzania i pracowałam również przez wiele lat w wielu korporacjach międzynarodowych. Postanowiliśmy coś zmienić w naszym życiu.
No i zmieniliście dość radykalnie. Dlaczego właśnie ta droga?
Świadomość tego, co jemy. Ja całe życie spędziłem na typowej wsi. Każde wakacje ciężko pracowałem, bez dnia wolnego. I zawsze rodzice karmili nas, rodzeństwo, produktami, które wytwarzali sami. I to tak przez to od początku zostało. I mimo, że podróżowałem wiele po świecie i tam też dostrzegałem, jak niezdrową żywność ludzie jedzą, a jesteśmy tym, co jemy. I skąd te wszystkie choroby się biorą później, już w podeszłym wieku, czy już nawet w tym młodym, a to właśnie w mojej opinii, w opinii mądrych ludzi, właśnie jedzenie niszczy człowieka od środka. To przetworzone, które idziemy do typowego sklepu, nie czytając, co tam jest napisane, jemy, bo to jest smaczne, to jest bardzo smaczne, ale konsekwencje później są straszne.
Powiedzieliście o tej ciężkiej pracy i to jest, wydaje mi się, bardzo istotne, ponieważ wiele osób ma w głowie też trochę tę romantyczną wizję założenia gospodarstwa ekologicznego. Nagle okazuje się, że jest to praca codzienna, że jest to praca, w której trudno sobie pozwolić na wolne weekendy, nie mówiąc o dłuższych wyjazdach. Czy to jest coś, co sprowadziło was trochę na ziemię, czy liczyliście się z tymi konsekwencjami?
To znaczy, ja byłem na pewno świadomy, czym to pachnie, ale po ponad 25 latach zawodowej służby już miałem dosyć... Może mentalności ludzi w Wojsku Polskim, bo dostrzegłem innego sposobu życia, pracy i służby ojczyźnie poza granicami. Tam miałem kontakt tylko i wyłącznie z Amerykanami. Większość czasu właśnie z nimi współpracowałem i ta ich piękna mentalność, bezproblemowość życia tak mnie urzekła, że w polskiej rzeczywistości w Wojsku Polskim już się nie odnalazłem po powrocie i z moim doświadczeniem. Po prostu nie było miejsca dla mnie tutaj. No i co robić dalej w życiu? No świadomie sprowadziła mnie na ziemię rolnictwo. To, co kiedyś chciałem, ale poszedłem do wojska i wróciłem tak naprawdę do korzeni, nie mając czasu wolnego teraz. Ale ja myślę, że normalizujemy to w jakiś sposób i znajdziemy chociaż kilka dni w roku, żeby odpocząć.
Praca ze zwierzętami, tak, to jest praca 24 godziny na dobę. To jest 7 dni w tygodniu, ale to jest też taka wdzięczność, bo
wdzięczność ze strony zwierząt, bo widzimy, dając zwierzęciu troskę, nawet swój czas poświęcając, to zwierzę potrafi się odwdzięczyć. Bardziej niż nie jeden człowiek.
Tak. Praca, którą wykonujemy, jest taką pracą, która daje nam radość. My nie robimy czegoś na siłę, my nie robimy czegoś, co nie chcemy. My się tym po prostu cieszymy. I jak... lubisz to, co robisz, to nie czujesz, że pracujesz. I no, pracujemy ciężko oboje, ale to nam sprawia radość. We dwoje przede wszystkim to nam sprawia radość.
Opowiedzcie nam trochę o swoim gospodarstwie jeszcze, bo też słuchacze doskonale wiedzą, że ten temat kur jest mi bardzo bliski, poruszam go nieraz. Gdzie jest gospodarstwo do pary? Ile macie kur i przede wszystkim, gdzie macie rynki zbytu? Jak wygląda ten rynek jaj ekologicznych w Polsce, który, jak mówią statystyki, bardzo się rozwija i jest na tej wznoszącej, ale czy wy to faktycznie widzicie? Dużo pytań, ale zacznijmy od tych podstaw, czyli gdzie jest gospodarstwo, dlaczego też no, twierdziliście, że jaja ekologiczne to jest coś, w co chcecie wejść?
Więc tak, gospodarstwo znajduje się na Roztoczu. Serdecznie wszystkich zapraszamy w piękną wschodnią Polskę, czystą, nieskazitelną, wśród lasów i przede wszystkim lasów iglastych, gdzie jest czyste powietrze. Nasze gospodarstwo znajduje się w miejscowości Pary, w gminie Susiec. Dlatego też nazywamy się Do Pary. Zapraszamy do naszego gospodarstwa. Mamy fermę kurniosek, która liczy prawie 1000 kur.
1000 kur?
Tak, 1000 kur.
Tylko, że tutaj używamy nazewnictwo ferma kurniosek. Jesteśmy dalecy od tej nazwy fermy, bo mi ferma kojarzy się z typowym klatkowym chowem, gdzie też zwierzęta są chowane w warunkach laboratoryjnych. Jedzenie jest automatycznie podawane nawet na siłę i one niosą z siebie te jajka, jeszcze karmione tą paszą GMO, bo ona jest najskuteczniejsza i najtańsza i najlepsze efekty, więc te kury po prostu jak szalone się niosą. Dlatego ta cena jajek, takich jajek przemysłowych jest bardzo niska, stąd to się bierze, tam idzie się na ilość. Dlatego my używamy nazwy, że to jest ten tradycyjny wiejski chów. Oczywiście spełniamy wszystkie wymagania dziwaczne, z którymi się nie zgadzamy, ale musimy i przez to ten dobrobyt jest o wiele lepszy niż na standardowej wsi u normalnego rolnika. A dlaczego jajka? Taki był kiedyś mit, że ja od zawsze jadłem jajka i codziennie jajka jadłem od małego i zawsze wszyscy mówili, że jedząc jajko może się nabawić choroby. A ja wbrew przeciwnej, jedząc jajko uprawiałem jeszcze na wysokim poziomie kolarstwo, inne sporty wyczynowe i to mi pomagało. I na dzień dzisiejszy po prostu jestem mega zdrowy, nic mi nie dolega, więc to jedzenie codzienne jajek w moim przypadku przyniosło mega efekty. Stąd to jajka.
Oprócz tego, że mamy kury, jesteśmy również gospodarstwem, które hoduje króliki mięsne. Nasza hodowla królika mięsnego jest pod patronatem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. I dziękujemy również za tę współpracę. Posiadamy około 100 królików mięsnych, więc oprócz kur mamy też pracę przy królikach. Są to zwierzęta, które są bardzo delikatne, bardzo wymagają też dużo pracy. Zwierzęta w naszym gospodarstwie są karmione tylko i wyłącznie naszymi produktami. Jesteśmy gospodarstwem ekologicznym i wszystko, co wytwarzamy, pożytkujemy na potrzeby naszych zwierząt. Zasiewamy pola, mąż w tym momencie jest w trakcie żniw i całe płody są później dla naszej zwierzyny. Mamy swoje linie do produkcji paszy, jesteśmy niezależni tak naprawdę.
Spina wam się to ekonomicznie. Jesteście młodymi ludźmi, którzy, tak jak powiedziałam na początku, zmienili zupełnie swoją karierę, założyliście gospodarstwo ekologiczne rok temu, więc to jeszcze, ja wiem, że to jest za wcześnie, żeby mówić o jakichś konkretnych efektach, ale wierzycie w to, że świadomość jedzenia, ale też rozwój gospodarstw ekologicznych będzie rósł w Polsce?
Nasze gospodarstwo powstało też z środków własnych. My nie korzystamy z żadnych dofinansowań unijnych czy jakichś innych programów, które rozwojowych, które są dostępne. Na ten moment zainwestowaliśmy naprawdę dużo pieniążków, ale...
Zainwestowaliśmy pieniądze życia i wierzymy w to, że ta świadomość ludzi wygra, ale musimy dotrzeć do tych klientów, którzy rzeczywiście wiedzą o tym i my ich znajdziemy, już znajdujemy i z każdym dniem ich coraz więcej. Więc stawiam wszystko na jedną kartę i to zrobimy.
Bardzo wam dziękuję. Informacje Radia Tok FM. Po informacjach wracamy i będziemy rozmawiać o kozach, o serach kozich oraz innych produktach związanych właśnie z mlekiem kozim. Zapraszam.
Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
No.
A tamta to jest mega.
Mega, mega.
Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
Prawdziwy luksus bywa cichy. Szumi delikatnie, przynosząc ukojenie każdego dnia. Przekonaj się o tym, wybierając inwestycje Hafnera Residence by Cordia w Sopocie. Hafnera Residence to dwa kameralne apartamentowce tylko 500 metrów od plaży. Gotowe w tym roku. Kup dla siebie lub zainwestuj. Wejdź na www.hafneraresidence.pl. Hafnera Residence. Twój second home w Sopocie.
Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert dalej masz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Nadmierna prędkość kierowcy była przyczyną utraty panowania nad samochodem, zjechanie na chodnik i uderzenia w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem. Wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Do wypadku doszło w Krakowie. Kobieta i mężczyzna zmarli w szpitalu, a dziecko wciąż walczy o życie. Teraz Stany Zjednoczone i efekty ekstremalnej pogody w Indianie po przejściu niszczycielskich burz i tornad, które wraz z późniejszymi powodziami pochłonęły co najmniej 7 ofiar śmiertelnych. Dziesiątki tysięcy odbiorców w Indianie nadal pozbawionych jest dostaw prądu, podał dziennik Washington Post. Na koniec sport. Bayern Monachium, zdobywca krajowego dubletu w poprzednim sezonie, pokonał gospodarzy Borussia Dortmund 2-1 w meczu o piłkarski Superpuchar Niemiec. Wyróżnił się francuski zawodnik, który zdobył bramkę i zaliczył asystę. Kolejne informacje w TOK FM o 10.40.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz i jesteśmy wciąż na Roztoczu. Spotykamy różne osoby, które zajmują się produkcją żywności właśnie w tym regionie na wschodzie Polski, w pięknym, dzikim Roztoczu, w spichlerzu Polski. Takie określenie ma Lubelszczyzna, Roztocze, tutaj ten rejon Polski. Rozmawialiśmy o ekologicznych jajach, o gospodarstwie ekologicznym do pary, no a teraz będziemy rozmawiać o kozach. Roztoczańska koza, czyli Ewa i Mateusz Dybowscy są ze mną. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
No i będę was wypytywać o te wasze kozy. Wy w regionie jesteście już bardzo znani. Od ilu lat prowadzicie gospodarstwo, zajmujecie się kozami? Ile macie kóz i w ogóle skąd ten pomysł wziął się? Ponieważ no, koza kiedyś bardzo popularna w gospodarstwach, a powoli zaczęła znikać. Był taki moment, kiedy faktycznie kozy zaczęły z tych gospodarstw znikać.
Gospodarstwem w kierunku hodowli kóz zajmujemy się już powyżej 10 lat. Od razu zaczęliśmy mleko pozyskane od nich wykorzystywać do produkcji serów. Na rynkach tutaj obecnie, no, od samego początku, tak jak właśnie powiedziałem, te 10 lat powyżej już zaczęliśmy jeździć z tym swoim produktem. Pomysł wziął się stąd, że no ja byłem wychowany na kozim mleku. Gospodarstwo, do którego ja przywędrowałem, czyli gospodarstwo rodzinne mojej żony, jest to gospodarstwo o małym areale, więc no i takim najlepszym pomysłem było wrócić do tego, co jest no dobre, gdzie bardzo fajnym właśnie rozwiązaniem jest mała produkcja zwierzęca. Nie chcieliśmy tak za bardzo, no przywiązując się jednak do swoich własnych zwierząt, bardziej iść w kierunku mięsnym, więc wyjściem było mleko. W tej chwili u nas w gospodarstwie jest tam powiedzmy, że blisko 50 matek, do tego blisko 30 sztuk przygotowywanych pod przyszłe matki. Stado nam się cały czas rozwija. Uczymy się w większości, no niby jeździmy po takich punktach, gdzie ludzie też posiadają zwierzęta, posiadają kozy, krowy. Mamy do czynienia z tym serowarstwem jeszcze gdzie indziej w kraju. Patrzyliśmy na to, jak to się u innych rozwija, z czym to się wiąże, z czym to się je. Ale naukę, że tak powiem, najlepszą mamy na własnych błędach.
Za chwilę do tych błędów wrócimy, ale chciałabym, żebyśmy wrócili jeszcze do tego pomysłu, bo wy tak mówicie, jakby to było zupełnie oczywiste dla mnie, założenie małego gospodarstwa, które produkuje sery kozie 10 lat temu jeszcze, no to nie jest taki zupełnie oczywisty pomysł, umówmy się. W tym momencie, wtedy, kiedy my teraz mamy trochę inną świadomość, Polacy też jeżdżą bardzo dużo po innych krajach, no i jeżdżą też do krajów, nie wiem, do Francji, gdzie faktycznie sery kozie to jest coś, co jest wpisane po prostu w kulturę francuską. W Polsce to być może trochę zaczyna teraz być oczywiste, no ale 10 lat temu nie do końca.
U nas jeszcze też troszkę się stąd wzięło, bo ja studiowałem w Lublinie na Akademii, wtedy jeszcze na Akademii Rolniczej, na kierunku zootechnicznym, na specjalizacji hodowle amatorskie. Przez ponad rok mieliśmy tam właśnie hodowlę kóz i owiec, co mnie, uczestnicząc w tych zajęciach i terenowych i tak dalej, cały czas utwierdzało w tym, że to, co ja chciałbym mieć, bo mieliśmy jeszcze w gospodarstwie konie, w gospodarstwie rodzinnym moim, to mieliśmy konie i cały czas mnie to utwierdzało, że jednak no, chciałbym kiedyś wrócić do tego, żeby były te kozy, które cały czas się gdzieś tam szwędają po tym gospodarstwie. Nigdy nie myślałem, że to będzie gospodarstwo nastawione tylko i wyłącznie na produkcję związaną z kozami.
A to wyszło dlatego, że okazało się, że popyt jest tak duży, że nagle okazało się, że serów kozich w Polsce nie jest tak dużo i po prostu klienci no, walą do was drzwiami, oknami?
My troszkę szliśmy w zaparte, bo ludzie bardzo często, powiedzmy 10, nawet i powyżej 10 lat temu, jak nas spotykali, częstowaliśmy ich swoim produktem, bardzo często mówili kozie, oj nie, o to ohyda, nie chcemy tego. I powiem szczerze, że przez pewną chwilę myśleliśmy, że może jednak dla nas byłoby lepiej nastawić się na jakąś hodowlę krówek jakichś niedużych, odpowiednio podciągnąć jakość tego mleka z tego wyrabiać, ale gdzie nie próbowaliśmy serów krowich, zawsze nam troszkę w tym brakowało pewnego takiego haczyka w tym serze, tego specyficznego aromatu, ale przyjemnego, tego bogatego bukietu. I ze względu również na swoje córki, to tak zadecydowaliśmy, bo chcieliśmy, żeby dzieci u nas uczestniczyły w tym, co się dzieje w gospodarstwie, żeby mogły chodzić do tych zwierząt. Ja się bałem bardzo, słysząc wiele od starszych osób o rzeczach, które się działy w różnych gospodarstwach, że jednak dzieci do dużych zwierząt nie powinny chodzić, a chciałem, żeby mogły chodzić nawet i same. Że chodząc do krów, różne rzeczy się mogą zdarzyć. A tak? Chodzą do kóz, kiedy chcą, jest święty spokój, co najwyżej pogłaszczą sobie dodatkowo.
No, a więc... choć kozy to są takie zwierzęta, powiedziałabym, niesporne.
Ale bardzo przyjazne. Wszystko właśnie, wszystko zależy od tego stada dokładnie, jak się nimi człowiek zajmuje. U nas dój na przykład wygląda w taki sposób, że kozy są do doju brane indywidualnie, Na stanowisko udojowe wchodzą jak do tej pory, no przez tyle lat, w zasadzie po dwie sztuki na zmianę, więc jest czas...
Ręcznie dojcie kozy?
Mamy dojarkę, ale borykając się z różnymi dziwnymi pytaniami od ludzi, dlaczego właśnie nie ręcznie, a przecież dojarka, tam się używa różnej chemii do czyszczenia tego i tak dalej, to... Spokojnie, w naszym przypadku jest tak, że te przewody, wszystko to, co jest w innych gospodarstwach, przeważnie myje się na automatach za pomocą chemii specjalnej. U nas jest to myte ręcznie, więc dzień w dzień żona odpowiada za to, że wszystko jest doskonale umyte, wszystko jest w takich normalnych płynach do mycia naczyń umyte, więc to jest bezpieczne. Nie zostają resztki tej chemii potem w tym mleku. W przypadku kóz jest jeszcze taka sprawa, że no niestety dojarką nie da wszystkiego, nie da rady się wydoić tej kozy tak do samego końca, więc zawsze dojarz jest potrzebny do tego, że jednak to wymię ugniecie, pomoże, żeby to mleko wyszło do samego końca. Bo tak kozy, bardzo mało jest takich kóz, które zdają się na dojarkach do samego końca.
Ile wam zajmuje dojenie kóz? Dojcie raz dziennie, prawda?
Tak. My doimy raz dziennie, bo swego czasu borykaliśmy się z tym problemem. Czy iść jednak zwiększyć sobie poprzez dwukrotne dojenie, zwiększyć sobie wydajność, ilość pozyskanego tego mleka, no ale nie starczało nam w ten czas doby na to, żeby móc, nie wiem, no choćby sami sobą się troszkę zająć. Więc jest to jednokrotne dojenie, przedojenie tylu sztuk na spokojnie, bez żadnego szału, to jest powyżej 2 godzin.
Czyli codziennie rano 2 godziny.
2 godzinki bite.
I to jest dopiero początek, bo mleko od razu trzeba przygotować do tej transformacji serowej. Jakie produkty ze swojego mleka robicie? Bo wiem, że to nie tylko sery.
Oprócz serków robimy też jogurty, kefiry, różne rodzaje serów, twarożki, sery właśnie miękkie, świeże, takie miękkie, świeże, dojrzewające. No także jest kilka tych produktów.
Czy wy rozwijaliście te produkty właśnie, rozumiem, z biegiem lat? Uczyliście się gdzieś nowych sposobów wyrabiania sera, czy też widzieliście od swoich klientów, że szukają tego czegoś innego?
No, zaczynaliśmy od zwykłych serków, ale z czasem właśnie jak się ta ilość mleka zaczęła też zwiększać, no to stwierdziliśmy, no trzeba troszkę ten asortyment też urozmaicić, no bo było z czego robić. To więc stopniowo tam weszły jogurty, właśnie te różne rodzaje twarożków. Klienci też się dopytywali właśnie o coś innego niż tylko serek, także no chcieliśmy właśnie coś tam wprowadzić.
Jest potrzeba taka, że ludzie bardzo często chcą jednak skorzystać z tych produktów szybszej fermentacji, czyli właśnie twarożki, takie rzeczy, które się przyjmują w większości domów po prostu rano na śniadanie. Takich rzeczy bardzo często szukają. No koneserów do samych serów, no to aż tak wielu nie ma. Dlatego też wielkim powodzeniem się cieszą sery miękkie podpuszczkowe u nas, bo one nie są serami twarogowymi, ale jednak to nie jest też ser żółty.
Chciałam was zapytać jeszcze o te błędy, obiecałam, że do nich wrócimy. Jak patrzycie na te 10 lat wstecz, mieliście taki moment, że nie wychodzi, musimy coś zmienić albo w ogóle zmienić kierunek naszej hodowli. Co było takim największym wyzwaniem dla was?
Największym błędem to było coś takiego, jak zaczęliśmy tylko i wyłącznie cały czas myśleć o pracy, bo to jednak musi sprawiać jakąś frajdę, taka produkcja w gospodarstwie. Trzeba wygospodarować w ciągu dnia czas też dla siebie i dla rodziny, a nie cały czas tylko wyłącznie na to, że była praca i praca. Więc tutaj poprawienie pewnej sprawności, wykonywaniu pewnych czynności, które i tak są rutyną każdego dnia, no to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Drugą rzeczą to było właśnie w naszym przypadku, no rezygnacja z tego drugiego doju na rzecz pojedynczego, bo wszystko chcemy wyrabiać, większość produktów chcielibyśmy wyrabiać tylko i wyłącznie z mleka natychmiast po udoju, żeby to był produkt z mleka żywego. Jak najmniej produktów chcemy uzyskiwać z mleka pasteryzowanego.
to zapytam o wyzwania. W którym kierunku chcecie iść? Czy właśnie, nie wiem, zwiększenie stada? Czy być może zmiana dystrybucji?
Przeszliśmy przez coś takiego, już była próba odstawiania produktów do sklepów i tak dalej, ale to jednak zdecydowanie lepszym miejscem jest bezpośredni kontakt z klientem. Wśród swoich klientów mamy już w tej chwili bardzo dużo osób znajomych. Doskonale wiedzą, rozmawiają sobie z nami, co się u nich dzieje w domach, co u nas jest, co tam słychać, kiedy jakieś wyjazdy, kiedy co się dzieje, więc tutaj bardzo człowiek wiele znajomości zawiera dzięki temu. No i taką rzecz, którą byśmy u siebie chcieli ewentualnie poprawić z racji takiej, że nie możemy jednak właśnie wejść w ten drugi dój przy rolniczym handlu detalicznym, tak jak my to prowadzimy. W zasadzie nie możemy nikogo zatrudniać w gospodarstwie. Musimy to wszystko robić sami w oparciu o rodzinę, no ewentualnie jacyś przyjaciele czy coś, osoby takie do pomocy na chwilkę. Więc no tutaj w grę tylko wchodzi zadbanie o to, żeby stado było odpowiedniej liczebności i odpowiedniej zdrowotności.
Odpowiedniej liczebności, czyli uważacie, że ten pułap 50 kóz to jest matek?
Jeszcze troszkę możemy to zwiększyć. Tak, jeszcze to możemy zwiększyć. Wiemy, jaką ilość mleka jesteśmy w stanie pozyskać. Od jakiej ilości kóz? W tej chwili ja bardzo staram się żywieniowo wpływać na to, żeby poprawiać im ich mikrobiom, który jest jedną z najważniejszych rzeczy akurat w kóz jako producentek mleka. Mikrobiom wpływa bardzo na to, żeby jednak tego mleka było trochę więcej, żeby ono było dobrej jakości, więc szukam wszystkich rzeczy prozdrowotnych, które można kozom dawać do karmienia.
Na przykład?
Len, czarnuszka, konopie, te wszystkie rzeczy, które są pozyskiwane, zostają makuchy po olejach bitych na zimno. Jest to bardzo dobra rzecz, która wspomaga u nich żywienie.
Taki najbardziej newralgiczny moment dla was w ciągu roku to jest wiosna, wtedy, kiedy pojawiają się nowe kózki na świecie? Czy to jest bardziej ten moment, kiedy właśnie przez lato trzeba bardzo dużo produkować serów i mleka? Czy nie można tak powiedzieć? Czy w zasadzie każdy sezon jest po prostu, wyróżnia się czymś innym?
No dla nas i dla zwierząt jednak najbardziej takim obciążającym momentem to jest okres jesień-zima, jest bardzo sroga.
Jesień-zima?
Jesień...
Tam, że to jest czas już tego odpoczynku.
Może jesień nawet nie, ale taka właśnie jak jest sroga zima. Bo trzeba zadbać o to, żeby jednak zwierzęta miały w budynku odpowiednio ciepło, żeby czuły się komfortowo. No a u nas dość wcześnie są wykoty, bo przed samą wiosną, u nas jeszcze zimą te koźlęta się rodzą. Przeważnie tak, luty, marzec. Wtedy trzeba jednak im zapewnić to, żeby było odpowiednio dużo miejsca dla tych matek, żeby koźlaki dobrze mogły się rozwijać, żeby im nic nie dokuczało z tego powodu. Jeszcze drugi raz, wręcz przeciwna sprawa, czyli to, co było w tym momencie w roku, czyli przyszły bardzo wysokie temperatury, no to też trzeba wtedy zadbać o te zwierzęta, tak samo jak i my, czują bardzo duży dyskomfort przy tak wysokich temperaturach.
Bardzo wam dziękuję. Ewa i Mateusz Dybowscy, roztoczańska koza. Dziękuję.
Proszę uprzejmie, wszystkiego dobrego.
Teraz już informacje Radia Tok FM, no i wracamy po informacjach Radia Tok FM. Będziemy rozmawiać o olejach tłoczonych na zimno.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
Tok 1.
Mr. Deputy Prime Minister Rambo. Tomczyk.
Panie premierze, panie wiceministrze Rambo Tomczyku, tak mówimy o nim w Waszyngtonie.
That's what we call him in Washington. Today couldn't have happened.
Dzisiejsze wydarzenie nie miałoby miejsca, gdyby nie premier i Rambo Tomczyk.
Rambo Tomczyk. I was just thinking that...
Zastanawiałem się, czy Rambo Tomczyk nie szuka scenariuszy, żeby zrobić własny, wielki hollywoodzki film, w którym wystąpią i on, i śmigłowce Apache.
Apache helicopters. All one can say is... to
Można podziękować premierowi i wiceministrowi Rambo Tomczykowi. Lubię ten zwrot. Chyba nadal będziemy go tak nazywać. Ciężko pracujemy z ministrem Rambo, żeby zapewnić współprodukcję amerykańskiego sprzętu militarnego w Polsce.
W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Minister Rambo, ponoć jak mówi Tom Rose, amerykański ambasador w Polsce, tak pana nazywają w Waszyngtonie, pochlebnie.
No, bardzo dziękuję. Dziękuję ambasadorowi za te pochlebne słowa i
Ale to chyba nie z powodu sylwetki, bo musiałby się pan znacząco poszerzyć.
Po prostu walczymy o swoje. Myślę, że sylwetki Sylwestra Stallone z najlepszych lat swojego aktorstwa nie dogoni nikt.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
Autopromocja.
Habsburgowie trwali w Wiedniu ponad 6 wieków. Ale gdy już doszło do rozkładu tej monarchii, był on błyskawiczny. W ciągu dosłownie paru dni upadły Austro-Węgry, jedno z największych państw, uważane zresztą za europejskie mocarstwo. Ziemię rozparcelowano. Republice Austriackiej przypadła z tego 1/10.
Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
Pamiętałem o wszystkim.
No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
Dokładnie, kochanie.
Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
To będą piękne i niezapomniane wakacje.
I w końcu zobaczymy kawałek świata.
Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
ci panowie z Media Expert.
I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
Regulinal pomoże zachować kontrolę.
Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
Aflofarm.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Na początek nowa odsłona wojny handlowej w Ameryce. Cła odwetowe na towary z USA wejdą w życie 8 września, poinformował premier Kanady Mark Carney. To odpowiedź na 50% cła wprowadzone przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Największe lotnisko w Norwegii zostało zamknięte na 5 godzin z powodu strajku kontrolerów ruchu lotniczego. Linie lotnicze Norwegian odwołały 72 rejsy, w tym te do Krakowa. Skutki mogą być odczuwalne w całej Norwegii przez resztę dnia. 146 skrzypiec, altówek i wiól miłosnych ze zbiorów Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu zbadano tomografem komputerowym. To jeden z etapów tworzenia cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładnie zeskanowane wymiary, ale także nagrane brzmienie zgromadzonych w placówce obiektów. Kolejne informacje w Tok FM o 11:00.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Patrycja Wanat, dzień dobry. To jest wciąż audycja Wiesz co jesz i kolejna odsłona naszych roztoczańskich rozmów. Jesteśmy dzisiaj właśnie na wschodzie Polski, na Roztoczu. To jest taka wyjątkowa, wyjazdowa audycja. No i rozmawiamy z praktykami, czyli z tymi, którzy żywność produkują na co dzień i właśnie o tym nam dzisiaj opowiadają. Rozmawialiśmy o kozich serach, rozmawialiśmy o jajach ekologicznych, a teraz porozmawiamy o olejach tłoczonych na zimno. Michał Sawiniec jest z nami. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Zawsze na początek naszej rozmowy pytam o wasze osobiste doświadczenia, więc jak to się stało, że zajął się pan w ogóle produkcją olei tłoczonych na zimno?
W tym przypadku to była tylko i wyłącznie moja fanaberia. Zaczęło się od tego, że w wieku 17 lat miałem praktyki szkolne w Austrii i byłem zdziwiony, że zawsze dawali miskę z sałatką osobno. Zastanawiałem się, co to jest w tej sałatce takie ciemne i dobre. Okazało się to później być olej z pestek dyni. I z tego zaczerpnąłem inspirację jako taką, żeby w ogóle to wybudować.
Czyli miłość do olej zaczęła się w wieku 17 lat?
Tak.
I wynika z czystej ciekawości, rozumiem, tego smaku, który poczuł pan w sałatce.
Jak najbardziej.
No i co? No dobrze, czyli ma pan 17 lat, przyjeżdża pan z Austrii z tym wspomnieniem smaku z pestek dyni, tak? Z oleju z pestek dyni. I co?
Jakaś ta myśl już tam we mnie kwitła oczywiście, ale dopiero wróciłem do tego, gdy zakończyłem technikum. Wtedy zacząłem się tym bardziej interesować. Tak naprawdę chciałem stworzyć jakąś firmę z tym z Zamościa, nie? Umówmy się, to nie jest najbardziej perspektywiczne miejsce, więc postanowiłem zrobić sobie własną perspektywę na to. Zacząłem próbować swoich sił w wyrabianiu tych olejów. Metoda prób i błędów, mnóstwo testów. Gdy zobaczyłem, że to faktycznie idzie, że jest w tym sens, ludziom się to podoba, mi się to podoba i przede wszystkim jest to zdrowe. Spędziłem 2-3 lata jakoś tak w pracy za granicą, żeby w ogóle to sfinansować. Wybudować hale, chłodnie, pokupować maszyny. Jeszcze kończę spłacać kredyty, ale już jest super od tego roku. Od wiosny zakończyłem całkowicie budowę. Jeżdżę 5 razy w tygodniu w różne miejsca, na targowiska.
Z czego da się zrobić olej?
Każdy pewnie z Państwa zna olej rzepakowy, słonecznikowy, to jest taka klasyka, podstawa. Ale osoby, które zajmują się zdrowiem, które nie dbają bardziej troszeczkę, idą w typy typu ostropest, czarnuszka, lnianka. To wszystko rośliny ziołowe właściwie. Mniej znane, chociaż na przykład olej z ostropestu działa na wątrobę. Nawet leki i serotoninę pobiera się bezpośrednio z nasion ostropestu. Także oleje to nic innego jak esencja z roślin. Wyciśnięte wszystko to, co najlepsze, przynajmniej tak to odbieram.
Teraz tak, dlaczego oleje powinno się tłoczyć na zimno? Dlaczego tłoczenie na zimno jest takie ważne? Na czym to tak naprawdę polega? Jak się robi ten olej?
Olej powstaje z roślin przy ich tarciu. Są maszyny, które pozyskują olej na zimno. Wyróżnia je to właściwie, że podczas tłoczenia na zimno jest to do temperatury 30-35 stopni. Rośliny te nie tracą żadnych właściwości, więc tak naprawdę wszystko, co wyciśniemy z roślin, bezpośrednio możemy dostarczyć swojemu organizmowi.
Olej z lnianki na przykład, który był kiedyś bardzo popularny, a od którego odeszliśmy. Zresztą powiedzenie lepszy rydz niż nic to nie jest związane z grzybem, rydzem, ale właśnie z tym olejem z lnianki, z charakterystycznym kolorem. Podobnie jest właśnie z olejami z czarnuszki czy z ostropestu wspomnianego przez nas, z ogórecznika. Każdy z tych olejów ma właśnie swoje wspaniałe właściwości. Czy to jest tak, że pan zaczął od razu produkować tak szeroko różne te rodzaje olejów? Czy ma pan swoje ulubione oleje, od których chciał pan zacząć i dlaczego?
Wie pani co, zacząłem od tych bardziej popularnych, typu właśnie rzepak, słonecznik, dynia, która od niej właściwie się wszystko zaczęło.
I która jest przepyszna.
Oczywiście. Szczególnie soctem balsamicznym polecam serdecznie sałatki. Z biegiem czasu zacząłem obsiewać pole różnymi innymi wynalazkami. I też dowiadywać się o tym całkiem sporo nowych rzeczy. Czarnuszkę sam stosuję na alergię. Jestem z niej bardzo zadowolony, bo mam atopowe zapalenie skóry. A teraz nie używam w ogóle leków, także super.
Czyli, dobrze zrozumiałam, wszystkie oleje są z pana roślin?
Tak, prowadzę rolniczy handel detaliczny, uprawiam te rośliny. Oczywiście nie wszystkie w jednym roku, bo bym nie dał rady, ale seriami jak najbardziej.
Jakie teraz oleje pan ma w ofercie?
Ponad 11 rodzajów. Od tych właśnie rzepak słonecznik, chlen, dynia, orzech włoski, gorczyca, czarnuszka, lnianka, złoty len również. I prawdopodobnie jeszcze jakieś pominąłem.
Ciągle dyniowy jest ulubiony?
Wie pani co, to różnie. Kocham sałatki z dyniowym, jak najbardziej. Zależy czy pod smak, czy pod zdrowiem, bo pod zdrowie to jednak czarnuszka wygrywa.
Jeśli chodzi o popyt i zainteresowanie olejami, faktycznie mam wrażenie, że my coraz większą mamy taką świadomość, co jemy i czego szukamy. Też mam wrażenie, że coraz więcej jest artykułów na temat tych właśnie właściwości zdrowotnych różnych olejów. Czy to jest tak, że zainteresowanie rośnie olejami tłoczonymi na zimno i ten wachlarz klientów się powiększa z każdym rokiem?
Mam wrażenie, że tak, to się powiększa. Praktycznie można powiedzieć, że jesteśmy 10-15 lat za taką Austrią, w której to jest naprawdę spopularyzowane i praktycznie każde jedzenie jest właśnie z którymś z tych olejów, tak? W Polsce zwiększa się ich popularność, ludzie szukają też naturalnych sposobów na właśnie zdrowie czy wyleczenie co po niektórych rzeczy. Jest zainteresowanie, są nowi klienci, są ludzie, którzy chcą spróbować, bo gdzieś tam słyszeli, później próbują, faktycznie są pozytywnie zaskoczeni, więc opowiadają też rodzinie. Myślę, że to się będzie zwiększać. Przynajmniej taką mam nadzieję.
Powiedział pan o tych maszynach. Co trzeba mieć, żeby produkować oleje?
Tylko teraz pytanie. Jeśli ziarna obsiewa się samemu, no to cały sprzęt rolniczy oczywiście, ale jeśli mówimy o samej produkcji, to na pewno fajnie byłoby mieć chłodnie, albo chociaż jakieś lodówki, żeby to przetrzymywać, bo są to jednak produkty wrażliwe na światło, na słońce i na temperaturę. Prasa do olejów najprostsza, ślimakowa. Są nawet takie wersje domowe. Można tłoczyć samemu, jednak tłoczenie samemu jest o tyle problematyczne, że skądś trzeba wziąć ten surowiec. Jest z tym problem na rynku. Znaczy sam zakup nie jest problematyczny, bardziej czy te rośliny były pryskane na przykład. Skąd właściwie są, czy pochodzą z Polski?
Jest pan bardzo młodym człowiekiem. Zastanawiam się, w jaki sposób reagują pana rówieśnicy na taki wybór takiej ścieżki kariery. Ścieżki kariery bardzo nieoczywiste jednak, nie oszukujmy się.
Wie pani, co to się zmienia na przełomie lat? Kiedyś, gdy zaczynałem i właściwie pracowałem tylko na to, nie widząc za wielu rezultatów, to było to zdziwienie jednak. Były te pytania, dlaczego nie pójdziesz z nami, zrobić to czy tamto. A tutaj czas nie pozwalał, prawda? Ale z roku na rok to się zmienia, bo jednak każdy z nas próbuje z czegoś żyć, każdy z nas próbuje coś stworzyć w życiu. Więc myślę, że aktualnie znajomi i przyjaciele, którzy są ze mną, bardzo myślę, że są dumni i raczej się z tego cieszą.
Czy to jest bardzo czasochłonne zajęcie?
To jest kosztowne zajęcie. Sama infrastruktura, maszyny i wszystko dookoła. No tak jak pani wspominałam, 3 lata pracy, tak? Plus kredyty. To wszystko ktoś musi spłacić jednak. Plus dług zdrowia, no bo jednak praca ta za granicą dość wyniszczyła mnie. Nie mówię, że nie. Praca sama w sobie myślę, że nie jest taka zła. Trzeba się trochę worków nadźwigać.
Rozumiem, że jest to po prostu praca całoroczna, to znaczy jednym etapem tej pracy jest obsiewanie pól i zbiory, a drugim etapem tej pracy jest właśnie samo tłoczenie olejów, pakowanie ich, a jeszcze kolejnym etapem jest sprzedawanie tego, czyli ten kontakt z klientami, więc faktycznie wchodzi tutaj bardzo dużo różnych elementów. Zastanawiam się, który element najbardziej pan lubi.
Lubię ogólnie kontakt z ludźmi i sprzedaż. Jest to całkiem fajne. Obsiewanie i rolnictwo kiedyś mnie nie pasjonowało, mówiąc szczerze, ale siłą rzeczy musiałem się tym zająć i teraz też coraz bardziej mi się podoba. Chciałbym przejść na sprzedaż internetową. Nie ukrywam, że jeżdżenie po wydarzeniach i różnych innych, nie wiem, targowiskach bywa dość obciążające.
Ile hektarów trzeba mieć, żeby korzystać z własnego surowca?
Tak naprawdę, ile by pani hektarów nie miała, można korzystać z własnego surowca. Można też dzierżawić pole. Ja sam w sobie mam dosłownie kilka hektarów, reszta to są dzierżawy.
Bardzo dziękuję za dziś. Michał Sawiniec nam opowiadał o swojej fascynującej, bardzo nieoczywistej ścieżce i pasji, którą wybrał, czyli oleje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu bardzo.
To była audycja Wiesz co jesz, bardzo wyjątkowa, dzisiaj wyjazdowa z Roztocza, ze wschodu Polski. A teraz już oddaję mikrofon Agacie Szczęśniak, ponieważ na antenie pojawi się audycja Jest temat. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam za tydzień. Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
Rosjanie będą głosować za miesiąc, we wrześniu. Oddadzą swój głos. Czy zagłosują przeciwko Putinowi? No, raczej nie. Ale w Rosji dzieje się wiele i nie tylko to, że ukraińskie drony coraz aktywniej atakują rosyjską infrastrukturę krytyczną, rosyjskie magazyny tak zwanego rosyjskiego Amazona. Dzieje się też wiele w propagandzie, w społeczeństwie i w otoczeniu Władimira Putina. O tym wszystkim już za chwilę. Jest temat. Agata Szczęśniak, zapraszam.
Na chwilę przed odlotem, wśród ptasich stad, w zawiłym horoskopie na tysiąc lat. W otwartym nagle oknie, w cieniu za firanką, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem.
Jednak ich tak, w tańczących deszczu kroplach, zawodu łzach, po lustra obu stronach, w nowych wciąż marzeniach, gdzie jestem, gdzie mnie nie ma, już nie bardzo wiem.
Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę.
Sama nie wiem już, choć sama nie wiem, kiedy się odnajdę.
Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. Szukaj mnie, cierpliwie dzień po dniu, staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już, bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę.
Tylko w przyszły czas, wypatrując, ile nam przyniesie, co będzie, jak lepiej i kiedy wreszcie będzie. Nieustannie wróżąc z cudzych kart, nie wiesz nawet, ile wciąż umyka, przez palce ucieka, ucieka dobra z życia. To, co dobre, to, co lepsze, co najlepsze, to jest dzisiaj. To, co dobre, co najlepsze.
niedopowiedzianą bliżej przestrzeń. Nie tęsknić nie możesz, masz wszystko wokół siebie. Raz przeczytaj, co już w rękach masz. Zamiast kaligrafią kreślić w myślach pocztówki te z życia, których nie zdążysz wysłać. To, co dobre, to, co lepsze, co najlepsze, to jest dzisiaj.
Festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
Do euro przyjdź.
Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok.